trosce o rodzinę. Z pierwszoczwartkowych spotkań.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich obecnych w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Pozdrawiamy tych, którzy łączą się z nami poprzez transmisję radiową. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja, a także słuchaczy Radia Rodzina diecezji kaliskiej. Przeżywamy szczególny czas. Jesteśmy u progu miesiąca listopada. To czas refleksji nad życiem, nad przemijalnością. Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych, która uświadomiła nam i przypomniała o powszechnym powołaniu każdego człowieka do świętości. Dzisiaj natomiast, 2 listopada, przeżywamy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. To dzień zaduszny, ale ten dzisiejszy dzień to także kolejny pierwszy czwartek miesiąca i my chcemy kontynuować naszą piękną tradycję modlitwy za rodziny, za małżeństwa, także w intencji obrony poczętego życia. Ta modlitwa, to jest bardzo ważne, ona nieprzerwanie trwa od czerwca 2004 roku, kiedy tutaj do Kaliskiej Bazyliki zostały wprowadzone relikwie świętej Joanny Beretty Moli, która jest obrończynią życia. Dzisiaj chcemy także modlić się za rodziny, za małżeństwa, a także w intencji obrony życia. Motto naszego listopadowego spotkania: proszę, daj im nadzieję, która jak balsam zagoi duchowe rany i pozwoli dalej żyć. To słowa księdza Lucjana Szczepaniaka, sercanina. Temat naszej konferencji: w trosce o rodziców po stracie dzieci, Fundacja Donum Vitae. Jest z nami pani Agnieszka Wodzyńska, która przyjechała do nas z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Państwo nie uwierzycie, ale wyjechali ze Szczecina dzisiaj pociągiem o godzinie 5 rano. Wielkie brawa za odwagę i poświęcenie.
Dziękujemy bardzo.
Pani Agnieszce się nie dziwię, ale pani Agnieszka przyjechała ze swoim synem Szymonem, który wstał o 4 rano, bo zdradził mi tą tajemnicę i cały czas jest pełen energii, będzie razem z nami się modlił i obiecał także swoim bliskim, że z tego miejsca, z Kaliskiej Bazyliki, przekaże im także pozdrowienia. Szymon, na ten moment musisz jeszcze trochę poczekać. Szymon na co dzień jest także ministrantem. Pani Agnieszka to żona Krzysztofa, mama Szymona, który jest razem z nami obecny, mama Basi i Marysi. Na co dzień pracuje w Fundacji Donum Vitae, która troszczy się o małżeństwa i rodziny, aby przywracać im nadzieję. Fundacja Donum Vitae pomaga rodzicom, którzy doświadczyli utraty dziecka nienarodzonego oraz śmierci dziecka na krótko po urodzeniu. Zapewnia także pomoc prawną, psychologiczną i duchową. Pani Agnieszko, tak jak powiedzieliśmy sobie, to święty Józef zapragnął, żeby pani dzisiaj tutaj się pojawiła. Pamiętam ten telefon do pani tydzień temu. Z jednej strony całkiem przypadkowy, a z drugiej strony czułem gdzieś wewnętrznie, że to święty Józef wybrał sobie właśnie panią, aby pani przyjechała tutaj do polskiego Nazaretu i dała świadectwo tego, czym zajmuje się wasza fundacja, bo dzisiaj o waszej działalności chcemy troszeczkę powiedzieć w kontekście tego dnia, który przeżywamy. To dzień zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. To pierwsze pytanie, które ciśnie mi się na usta. Chciałbym zapytać, w jakich okolicznościach w ogóle powstała wasza fundacja i kto był jej pomysłodawcą?
To jest zawsze wielkie zaskoczenie, kiedy o tym mówię, bo faktycznie wszyscy jakby bardzo dobrze znamy Fundację Małych Stópek i to jest siostrzana fundacja naszej fundacji. Obie fundacje powstały w tym samym miejscu, w tym samym czasie, jak to śmiejemy się, w tym samym pokoju. Pojawiła się ta inicjatywa z prostego powodu. W Szczecinie pojawił się największy marsz dla życia w Polsce. inicjatywa, która coraz bardziej rosła i potrzeba była, aby powołać fundację, ponieważ Bractwo Małych Stópek rosło coraz bardziej w siłę. I kiedy spotkały się osoby, które dzisiaj też są przewodniczące, że tak powiem, w Radzie, w Zarządzie Fundacji, pojawiły się jakby dwie kwestie. Z jednej strony działanie na rzecz ochrony życia i tutaj powołano Fundację Małych Stópek, ale pojawiło się też takie pragnienie, aby w tej ochronie życia była taka miejsce, taka przestrzeń dla osób, które walczą w ogóle o poczęcie i zrobić miejsce na protechnologię. I to była taki pierwsza myśl, taki cel, który powołał do życia drugą fundację, siostrę, czyli Fundację Doną Vitę. I od tego momentu już mamy 11 lat, obie fundacje razem działają, współpracują i wzajemnie siebie uzupełniają.
Tak, pozdrawiamy Fundację Małych Stópek księdza Tomasza Kancelarczyka, który nieraz gościł tutaj w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, także podczas naszych comiesięcznych spotkań modlitewnych, a także podczas Marszy dla Życia, które odbywały się w Kaliszu. No właśnie, na początku działanie waszej fundacji było ukierunkowane na to, aby wspierać małżonków, którzy starają się o dar potomstwa. Dzisiaj ta działalność waszej fundacji się rozszerzyła. Chcę zapytać, jaki dzisiaj macie konkretny cel i założenia?
Tak, na początku faktycznie była to naprotechnologia i wspieranie par, które starają się o poczęcie dziecka. W miarę jak nasza wiedza rosła, okazało się, że problemem nie jest tylko poczęcie, ale utrzymanie ciąży też. I w tym momencie zadaliśmy pytanie w ogóle, jakie jest miejsce we współczesnym świecie na poronienie, martwe urodzenie i właściwie co się dzieje z ciałem tych dzieci. I to stało się takim przewodnim celem do dalszych działań fundacji, gdzie faktycznie naszymi głównymi podopiecznymi stali się rodzice po stracie i to dla nich jesteśmy i ich tutaj bardzo mocno wspieramy. Z drugiej strony zaczęliśmy walczyć o te miejsca godnego pochówku dzieci utraconych w gminach na terenie naszej archidiecezji, tam gdzie są szpitale z oddziałem ginekologiczno-położniczym. Później, idąc dalej, pojawiła się troska w ogóle o rodzinę, szeroko pojętą. A jak mówimy o rodzinie, to również o małżeństwa, więc dzisiaj tak naprawdę wspieramy zarówno małżeństwa w tych trudnościach, które przeżywają, też na drodze wzajemnej relacji małżeństwa wśród małżonków, ale w tej relacji również rodzicielskiej. Wspieramy tych również narzeczonych, którzy przygotowują się do przyjęcia sakramentu małżeństwa, aby to przyjęcie było jak najbardziej świadome, aby wiedzieli, do czego się zobowiązują i jak wielki sakrament będzie ich łączył przez całe życie, żeby odkryli siebie jako współmałżonków, którym faktycznie ślubują i żeby mieli tą godność i gotowość oddania sobie nawzajem życia oraz troska w ogóle o rozwój taki osobisty, abyśmy faktycznie no, Donum Vitae, dar życia, odkrywali w tym, co robimy, w naszej codzienności, w tym powołaniu, które nam towarzyszy, ten dar naszego życia i że my również w tym, co robimy, jesteśmy posłani do drugiego człowieka.
Tak, piękna jest nazwa waszej fundacji, Donum Vitae, dar życia. Ta wasza działalność, którą podejmujecie, bardzo dobrze wpisuje się w tematykę, którą tutaj podejmujemy podczas naszych pierwszoczwartkowych spotkań modlitewnych od roku 2004. To 234. spotkanie właśnie w tej intencji. Myślę, że to jest powód do dumy. Chciałbym pani Agnieszko zapytać teraz właśnie o tą pomoc, jaką niesiecie rodzicom po utracie dziecka. Dzisiaj dzień zaduszny, stajemy nad mogiłami, nad grobami naszych bliskich, którzy jeszcze nie tak dawno byli obok nas, a teraz są po drugiej stronie życia. Każda strata bardzo boli, każda strata wiąże się z pewnym smutkiem i chyba trudniej jeszcze bardziej rodzicowi pożegnać swoje dziecko. To jest no, takie wyobrażenie dla mnie no, bardzo trudne, kiedy rodzic, matka, ojciec ma żegnać swoje dziecko i wy jako fundacja chcecie wspierać tych małżonków, którzy utracili dziecko. Nie jest to łatwe zadanie, a z drugiej strony na pewno to działanie jest bardzo potrzebne.
To jest faktycznie bardzo trudny moment i doświadczenie dla rodziców z tego względu, że ma się wrażenie, że pewien naturalny porządek zostaje tu zaburzony. Bo my jakby jesteśmy gotowi, naturalnie patrzymy na to, że rodzi się dziecko i to w przyszłości dziecko będzie żegnało swojego rodzica. A tu doświadczamy czegoś zupełnie innego i nawet w psychologii przyjął się już taki termin jak osieroceni rodzice. Kiedy mówimy, że to dziecko jest sierotą, staje się, gdy traci rodziców. Tutaj ten termin dotyka również dzisiaj osierocenia również rodziców, co ma ukazać, jak ta naturalna, pewna taka kwestia życia zostaje zaburzona i w tym wszystkim próbują się odnaleźć rodzice. My jako fundacja tak faktycznie zaczęliśmy od wspierania rodziców po śmierci tej, która się wiąże z dzieckiem nienarodzonym, poronienia martwego urodzenia i śmierci okołoporodowej. Dzisiaj też od roku wspieramy już wszystkich rodziców bez względu na wiek i okoliczności śmierci dziecka, co też jest dla nas wielkim darem, bo to nam pokazuje, jak bardzo ci rodzice potrzebują siebie. W przypadku rodziców, kiedy mówimy o poronieniu i martwym urodzeniu, mamy o tyle wiele trudności, że jest to ta grupa rodziców, która też spotyka się, nie chcę powiedzieć, że ze społecznym odrzuceniem, ale niezrozumieniem. No bo dla społeczeństwa obok często jest tak, że kobieta straciła ciążę. A dla niej jest inny fakt, że jej dziecko nie żyje. Ona straciła konkretną osobę. Mało tego, straciła tą osobę, która miała wnieść całą przyszłość, która nie nastąpi. Tego, że nie będzie pierwszych kroków, pierwszych słów, tego doświadczenia szkoły i rozwijania talentów swojego dziecka, kim by ono było i jaka by ta relacja między nimi była. Więc ten bagaż doświadczenia nie tyczy się tylko tego, co zadziało się tak naprawdę wewnątrz kobiety, ale jest to cała sfera emocjonalna i takiego już wyobrażenia tego, że ta osoba od momentu poczęcia stała się tak naprawdę członkiem w naszej rodzinie. My czekaliśmy na konkretną osobę i to jest bardzo trudne dla tych rodziców i z tym ich oswajamy przede wszystkim. Pierwsza pomoc polega na tym bardzo często, żeby powiedzieć im, że mają prawo do przeżywania tej żałoby i tego, czego doświadczają, tych trudnych emocji.
W pierwszym momencie na pewno to może być nawet taka trauma dla tych rodziców, bo to jest to takie niespotykane doświadczenie. Tutaj pewnie ważna jest empatia, wczucie się w sytuację tych rodziców, chociaż może do końca nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. I tak sobie myślę, że jako fundacja wy też staracie się chyba towarzyszyć tym małżonkom, którzy utracili swoje dzieci, bo to jest pewien proces. To nie jest tylko jednorazowe spotkanie, to nie jest tylko jednorazowa rozmowa, która od razu pomoże i da jakiś punkt wyjścia.
Tak, to podkreślę jeszcze nawet, że to nie być może, ale to jest trauma. To jest ogromna trauma i trzeba wziąć pod uwagę, może nie mamy tak obrazowo, jak nie mamy tego doświadczenia, to nie mamy całego obrazu. Pierwszą traumą jest fakt, że dowiaduje się, że moje dziecko nie żyje. To jest ten moment, kiedy rodzice często kiedy się dowiadują. Albo kiedy coś niepokojącego się dzieje i zgłaszamy się do lekarza i okazuje się, że na przykład ciąża przestała się rozwijać. Albo jesteśmy na rutynowej wizycie u lekarza i nagle okazuje się, że miesiąc temu jeszcze dziecko tętno żyło. Widziałam, jak się porusza na USG, a teraz mi lekarz nagle mówi, że bardzo mi przykro. To jest taki moment, kiedy ten świat wewnętrzny rodzica faktycznie się zawala. Drugi moment traumatyczny w tym doświadczeniu utraty to ten moment konfrontacji z tymi osobami, które są na pierwszej linii. Czyli to będzie cały zespół medyczny i najbliższa rodzina. Czy oni przyjmą tą moją stratę jako faktyczne doświadczenie śmierci mojego dziecka? I tu niestety bywa różnie. Też słownictwo, nazewnictwo medyczne jest bardzo bezosobowe. I kiedy rodzice słyszą to, jak się mówi o płodzie, dla nich to jest bolesne, bo ten przydomek taki osobowy został nagle gdzieś tam pod tą medyczną terminologią gdzieś zagubiony. I trzecie doświadczenie to jest ten moment, kiedy do tej straty w sposób fizjologiczny dochodzi. I to ja kiedyś tak nie wiedziałam, czy to opisywać, mówić o tym, ale no, spójrzmy prawdzie w oczy. Kiedy do poronienia dochodzi w domu, to kobieta sama musi się uporać z tym, aby zabezpieczyć tkanki pochodzenia od dziecka, tak to mówimy, to co jest ciałem dziecka od tego, co jest ciałem matki. Kiedy jest w szpitalu, nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem, zwłaszcza jeżeli to jest wczesny etap ciąży, że ona chce pochować, że chce skorzystać z tego prawa i prosi lekarzy o to, aby ciało jej dziecka zostało odpowiednio zabezpieczone, aby można było do takiego pochówku doprowadzić. Więc tak naprawdę to doświadczenie straty dziecka ma trzy różne wymiary i każdy z nich jest bardzo emocjonalny, a przez to również traumatyczny. I ta nasza fundacja Donum Vitae faktycznie, jak to ksiądz powiedział, jest i towarzyszy. Mamy powołany telefon alarmowy i jak rodzice dzwonią na ten telefon alarmowy, przygotowujemy chociażby kobiety do tego, jak będzie to poronienie w domu wyglądało, co trzeba przygotować. Dobrze, jak tata w tym uczestniczy, jak oni są obydwoje razem, więc mówimy o tym całym zabezpieczeniu. Czasami rodzice dzwonią w trakcie poronienia, nie są do końca pewni, to nawet wysyłają zdjęcia, żeby wiedzieć, czy dobrze wszystko robią i ta procedura jest zachowana. Jedziemy do szpitala, kiedy są problemy, jeżeli chodzi o dokumentację, by wytłumaczyć lekarzom, by też ich wspierać, żeby mieli to poczucie, że ktoś jest. I tak jak powiedzieliśmy, jak ksiądz powiedział, to jest cały proces. Najpierw dzieje się to, co jest trochę techniczne, aby pomóc rodzicom doprowadzić do tego momentu pogrzebu, a później zaczyna się tak naprawdę w ten najdłuższy proces związany z żałobą, czyli jej przeżywaniem i doświadczeniem tego, co się dzieje we mnie i jak już tu wspomniałam, doświadczenia tego, że ja faktycznie mam do tego prawo, bo ta grupa rodziców wciąż spotyka się mimo wszystko z takim odrzuceniem czy też zaparciem tego, co faktycznie w nich jest.
Rzeczywiście to zrozumienie jest bardzo ważne, wczucie się w sytuację danej matki czy całej rodziny. Pani Agnieszko, pani jest także matką po stracie dziecka, to nie jest tajemnica. Pamiętam, że kiedy do pani telefonowałem, żeby przygotować program, chciałem też właśnie zapytać o stan rodziny, o męża i tak dalej. I wtedy pani bardzo szybko powiedziała, że jest pani żoną Krzysztofa i mamą Szymona, Basi i Marysi. Basi pośród was nie ma, ale właśnie Basia cały czas jest waszą córeczką. Odeszła, ale jest członkiem waszej rodziny. I to jest ważne i to też napawa wielką nadzieją.
Tak, Basia jest cały czas z nami i bardzo my jako rodzice dbamy o to, aby jej rodzeństwo też doświadczało tej obecności i pamięci o swojej siostrze. Kiedy straciliśmy Basię, Basia urodziła się na pograniczu, tak naprawdę terminologii medycznej między poronieniem a martwym urodzeniem. Zabrakło nam 3 dni, żeby była skrajnym wcześniakiem, ale poronienie przeżyła i dostąpiliśmy też tej możliwości i łaski Chrztu Świętego. Szymek miał wtedy 3 lata i jakby dla nas było naturalne, że on zostanie wprowadzony też w ten cały proces żałoby i tego, co przeżywamy. I myślę, że ta naturalność spowodowała to, że również Marysia, gdy się pojawiła, od początku wiedziała i miała tłumaczone, że właśnie jest ich 3 i że ona jest tą najmłodszą, bo między nią a Szymkiem była Basia. I dla mnie jako mamy jest zawsze ważne, aby podkreślać to, że jestem mamą 3 dzieci, bo faktycznie 3 dzieci poczęło się we mnie w wyniku naszej miłości małżeńskiej i my staliśmy się rodzicami i to jest największa prawda, którą ja zawsze przekazuję rodzicom, że od tego momentu, kiedy dowiedzieli się, że są rodzicami, oni nimi są, rodzicem się jest. Nawet kiedy doświadczamy tej śmierci fizycznej, nawet kiedy uczestniczymy w pogrzebie, to nie przestaliśmy być rodzicami, to już się dokonało. Dokonuje się nadal, chociaż w najbardziej trudny dla rodzica sposób, bo budujemy tą więź duchową, ale to rodzicielstwo cały czas trwa nadal. I o to chodzi w tym przejściu przez ten proces żałoby, żeby doprowadzić do tych rodziców, do tej więzi duchowej, która ma dawać im nadzieję i ma być ich siłą do tego, że oni mają tu jeszcze zadanie do spełnienia na ziemi, natomiast to ich dziecko faktycznie nadal jest obecne w ich życiu. I tak samo w wyniku naszej Basi, ona faktycznie jest i myślę, że też przez to, co robię i czego doświadczam, odnajduję, ja to mówię zawsze, owoce jej krótkiego życia, że faktycznie ona tutaj jest cały czas żywa między nami, w naszej pamięci, ale w tym ujęciu także duchowym.
Na pewno to pomaga w niesieniu pomocy rodzicom, którzy utracili dziecko, bo może pani powiedzieć, że ja przeżyłam to samo, doświadczyłam tego samego. Tak sobie myślę o tym wszystkim, co pani mówi w kontekście wczorajszej uroczystości Wszystkich Świętych. Basi fizycznie nie ma pośród was, ale ona jest w niebie, blisko Boga. No i właśnie, macie chyba taką świadomość, że Basia jest waszą taką orędowniczką u Boga. Wasza córka, a dla Szymona i Marysi siostra, która właśnie jest już w niebie, jest blisko Boga. To jest coś niesamowitego.
Tak, to prawda. I ja pamiętam ten moment, kiedy był pogrzeb Basi i kiedy jakby już człowiek widział ten uformułowany grób i stanął nad grobem swojego dziecka. Pamiętam, jak ksiądz powiedział, właśnie, nie wiem, czy macie świadomość, ale na pewno macie wielu świętych przyjaciół, którzy w jakiś sposób są dla was ważni w życiu. Święta Faustyna, święty Józef, święty ojciec Pio. Macie różnych świętych swoich patronów. Ale spójrzcie teraz, że po raz pierwszy doświadczacie świętości kogoś, kto jest z waszej krwi, kto stał się ciałem z waszego ciała. I to było największe słowo pocieszenia w tamtym momencie dla mnie jako mamy. Spojrzeć na tą tajemnicę krótkiego życia mojej córki jako tajemnicę tego, że ona już uczestniczy w tej chwale niebieskiej, a to z drugiej strony mobilizuje do tego, żebym ja tutaj również mogła sobie zasłużyć na ten udział i że w pewnym momencie bardzo mocno w to wierzę i to też staje się takim motorem działań na co dzień, że gdy przyjdzie moja godzina jako mamę, że będzie mi dane właśnie z nią się spotkać po tej drugiej stronie, że tak naprawdę my się każdego dnia do siebie zbliżamy, ona jest obecna, ale cały czas jakby my jesteśmy w tej drodze uświęcania się, a ona już tej świętości dostępuje i to też sprawia, że ten kontakt właśnie duchowy jest taki naturalny i sobie czasami rozmawiamy. Tu już tak żartobliwie powiem, że czasami jak jesteśmy na cmentarzu, a ja mam coś takiego, wiadomo, jak taka każda mama się przejmuje, albo Szymon tam to, albo Marysia coś tam, a może powinniśmy to, a może powinniśmy tamto, to mój mąż zawsze stoi i mówi, Baśka, ogarnij tą matkę, bo inaczej ja ją ogarnę. Więc nawet przez takie naturalne mówienie, myślę, że uczestniczymy w tej tajemnicy świętych obcowania.
Tak, i to jest coś pięknego. Życie nasze zmienia się, ale się nie kończy. I ta perspektywa życia wiecznego, ona nam daje nadzieję. tak jak mówi święty Paweł tutaj na ziemi, jesteśmy pielgrzymami w drodze do Pana. Cieszymy się, że powstała taka fundacja jak Donum Vitae, która wspiera rodziców po utracie dziecka. Został już tutaj wspomniany telefon zaufania, ale jako fundacja prowadzicie też grupy wsparcia. Skoro powiedzieliśmy, że to jest też pewna trauma, którą trzeba w sobie przepracować, no to myślę, że niekiedy chyba rodzice też muszą przejść taką terapię, żeby pogodzić się z utratą tego dziecka. Tak jak sobie dzisiaj mówiliśmy w radiu u nas przy kawie, że nieraz niekiedy nawet może Panu Bogu trzeba wykrzyczeć i powiedzieć: Panie Boże, dlaczego straciliśmy ukochaną córeczkę czy ukochanego syna? I to Wasze doświadczenie, to, że Wy już to w sobie przepracowaliście, dla kogoś, kto jest dopiero u początku tego, to może być niezwykle pomocne.
Zawsze w Fundacji Donum Vitae, gdy przychodzą do nas rodzice, daję im taką przestrzeń, żeby się wypowiedzieli i żeby zobaczyć, na jakim etapie w ogóle i w jakiej relacji z Panem Bogiem oni są. I powiem, że jest łatwiej pracować z rodzicami, którzy tą więź z Panem Bogiem już jakąś nawiązali, bo wtedy jest łatwiej się odnieść do tego i powiedzieć: ale czy Ty z Panem Bogiem o tym rozmawiałeś? Nie, no ale jak to? A ja mówię: no tak, po prostu. Pan Bóg zna ciebie całego, wie, co jest w tobie, ale o ile łatwiej jest to wyrzucić z siebie, zadać pytanie dlaczego, wykrzyczeć, że to może niesprawiedliwe, ale pozwolić, aby te emocje wypłynęły, bo dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że ten upust emocji, to wykrzyczenie nawet Panu Bogu, że się tym po ludzku nie zgadzam, to jest moment, kiedy my tak naprawdę stajemy w prawdzie. Prawdzie sami z sobą, a przez to w tej relacji z Panem Bogiem. I ta maska zewnętrzna, ona całkowicie spada, bo nie oszukujmy się, kiedy ja tego nie wykrzyczę, w pewnym momencie ona zacznie mnie przygniatać i dusić. I mogę być poprawną taką panią z pierwszej ławki, która nie odważy się powiedzieć. Ale to też o to chodzi w sakramencie pojednania, że Pan Bóg zna, ale ja przychodzę i to wyznaję. I podobnie tutaj zachęcamy, aby rodzice, kiedy są gotowi, wyznali, wykrzyczeli Panu Bogu ten ból, który w sercu mają, bo dopiero wtedy tak naprawdę doświadczają takiego uwolnienia swojego serca, a jeżeli serce jest wolne, tam jest przestrzeń na tą moc uzdrowienia i takiego też zawierzenia Panu Bogu. Stajemy całkowicie bezbronni i dajemy siebie Panu Bogu, żeby to teraz wszystko w nas poskładał. Ja sama pamiętam taki moment, kiedy też musiałam doświadczyć takiego swojego wykrzyczenia i powiedzieć, że nie zgadzam się z tym. I to było bardzo uwalniające. I okazało się, że ja od razu poczułam ulgę, bo miałam świadomość przede wszystkim, że już nie gram sama przed sobą. I te grupy wsparcia też są takim ważnym momentem. My te spotkania mamy raz w miesiącu. Jest to grupa otwarta. Raz w miesiącu, w każdy drugi wtorek miesiąca u Ojcu Jezuitów. U nas w Szczecinie mamy o godzinie 18 mszę świętą w intencji rodziców po stracie. I po tej mszy są spotkania grupy otwartej, gdzie każdy może dołączyć. I to, co jest największym ubogaceniem, to to, że rodzice mogą doświadczyć tego, że choć każdy ma inną historię. Inna jest historia straty starszego dziecka, inna dziecka nienarodzonego, inna, kiedy dziecko miało chorobę onkologiczną i był taki pewien czas, gdzie my przygotowywaliśmy się do tego, że może być różnie. Ale to, co jest cenne, że każdy rodzic patrzy na siebie w pozycji takiej równej. I to jest niesamowite dla tych mam, które doświadczyły poronienia, kiedy ta mama zmarłego nastolatka mówi do niej: ty jesteś mamą taką samą jak ja. Chociaż nigdy nie przytuliłaś fizycznie swojego dziecka, ty jesteś mamą tak jak ja. I to jest taka przestrzeń, gdzie ci rodzice czują, że oni faktycznie mają prawo do tych wszystkich emocji i mają prawo do żałoby, gdzie wcześniej na przykład w swoim otoczeniu rodzinnym czy w środowisku, gdzie pracują, niekoniecznie dostali na tą przestrzeń i niekoniecznie ta potrzeba żałoby była akceptowana. Ale ta grupa otwarta jest też dla wszystkich rodziców. My zawsze mówimy, że jeżeli nie jesteście gotowi albo nie jesteście w tym momencie na takim etapie wiary, aby uczestniczyć w Eucharystii, to chodźcie przynajmniej na spotkanie. Dajcie sobie czas na spotkanie tutaj z nami. Nikt nie będzie was oceniał. I to danie takiej wolności i przestrzeni prowadzi do tego, że my naprawdę stajemy się świadkami też jednocześnie przez tą utratę, doświadczenie tej grupy wsparcia, osobistych nawróceń, co jest niesamowitym takim darem dla nas jako fundacji.
Usłyszeć tę prawdę, czy dobre słowo, że masz prawo czuć się matką czy ojcem, bo tą matką i ojcem jesteś. Od kilku lat przeżywamy 15 października Dzień Dziecka Utraconego i myślę, że dzisiaj w świadomości chociażby polskiego społeczeństwa wiele jeszcze jest do przepracowania, bo ktoś sądząc z boku może sobie pomyśleć, że nic wielkiego się nie stało, że to nie było dziecko, że to był tylko płód, po co w ogóle cała ta żałoba, to zamieszanie. No właśnie, ten Dzień Dziecka Utraconego ma nam także pomóc jako społeczeństwu, żebyśmy też potrafili zrozumieć to, co czują ci rodzice, którzy to dziecko utracili.
Tak, ja tu może powiem, bo my mamy taką poczucie, że nas to nie dotyczy bardzo często. Tak jak tu jesteśmy, wśród nas część może jest rodzicem, który doświadczył utraty. Natomiast najlepiej działa zawsze statystyka. W Polsce mamy 40 tysięcy poronień rocznie. Jeżeli chodzi o dzień, to 103 kobiety poronią swoje dziecko. Gdy my tu rozmawiamy, około 40 minut naszego spotkania będzie. Trzy kobiety właśnie utraciły swoje dziecko, co daje nam ogromną świadomość, że tak naprawdę, jak tu stoimy, ten problem, to doświadczenie utraty dotyka nas. My nawet często nie wiemy tego, że wśród nas może być siostra, przyjaciółka, która w ciszy opakuje właśnie to doświadczenie utraty. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że wciąż jest to taki temat tabu i ten 15 października jest dobrym dniem zjednoczenia wszystkich rodziców po stracie. Tylko szybko dodam, czemu 15 października, bo licząc od 1 stycznia, 15 października byłby przewidywanym terminem porodu, dlatego jest ten dzień wybrany właśnie tego 15 października. A z drugiej strony jest to dobry moment też do uświadamiania nas, że to doświadczenie utraty jest i ono jest znacznie bliższe niż nam się na co dzień może wydawać.
Fundacja Donum Vitae z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, która przywraca nadzieję małżonkom i rodzicom, wspiera także tych małżonków, którzy są po utracie dziecka. Taki temat dzisiaj nam towarzyszył. Bardzo się cieszę, pani Agnieszko, że przyjęła pani nasze zaproszenie, że przyjechała pani z tak odległego Szczecina, aby razem być dzisiaj z nami, z Szymonem, który dzielnie pani towarzyszy od wczesnych godzin porannych, bo pobudka była o godzinie 4 rano. Szymon, obiecaliśmy, że z tego miejsca pozdrowimy twoich najbliższych. Zatem kogo pozdrawiamy z Kalisza?
Babcię Jasię.
I kogo jeszcze? Kto jest w domu? Komu dzisiaj zdawałeś relację? Że szczęśliwie dojechaliście, że jeszcze raz drugie śniadanie?
Tacie.
I jeszcze mamy Marysię.
Tak? Tak.
Która też, no właśnie, Szymon dzisiaj cały czas w radiu u nas gadał, buzia mu się nie zamykała, teraz się trochę zestresował, ale jest gadułą i pewnie będzie dobrym dziennikarzem w przyszłości, ale na pewno dobrym człowiekiem. Wielkie brawa dla naszych gości.
Dziękujemy bardzo.
W trosce o rodzinę. Z pierwszoczwartkowych spotkań.